Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych. Jest to taki nowy rządowy obowiązek, który my jako organizacje pozarządowe musimy spełnić. Za wypełnienie tego obowiązku odpowiadają członkowie zarządu organizacji. Skąd więc w ogóle obowiązek? Obowiązek powstał w oparciu o zapisy ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ta ustawa to jest w ogóle taki kosmiczny twór, którego celem jest to, aby po prostu nie prać pieniędzy, nie przekazywać tych pieniędzy za granicę i aby jak największa ilość środków była legalna w naszym kraju. Jednak cały rozdział jest w niej poświęcony takiej rządowej aplikacji, to jest taka strona online, która się właśnie nazywa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. No i celem powołania tego rejestru jest pokazanie tego, kto tak naprawdę ma wpływ na decyzje podejmowane w danym podmiocie, w danej organizacji. Organizacje pozarządowe są ostatnim typem podmiotów, który będzie wpisywał się do rejestru. My mamy na to czas do 31 stycznia 2020 roku w przypadku organizacji, które już są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wcześniej wpisywały się spółki Skarbu Państwa, spółki ZOO, spółki akcyjne, także wszystkie te prywatne podmioty. Jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi, to ta ustawa ma 14 rozporządzeń wykonawczych. W tym rozporządzenie ministra finansów w sprawie zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych. I to są takie dwie istotne kwestie, dlatego że z tych dwóch rozporządzeń wynika, w jaki sposób zgłaszamy te osoby decyzyjne, ale też w jaki sposób my jako organizacje pozarządowe i zresztą wszyscy inni mieszkańcy Polski i świata możemy korzystać z tych danych zebranych w tym rejestrze. Jeżeli się zastanawiacie nad tym, czy ten rząd już naprawdę nie ma co robić z naszym czasem i czy już chce nas inwigilować na każdym polu i udostępniać nasze dane wszędzie, to musicie wiedzieć, że to nie jest pomysł rządu, ale ta ustawa powstała w oparciu o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, to jest dyrektywa numer 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku i to jest dyrektywa w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Nasza ustawa jest zgodna z tą dyrektywą, ale niestety w pewnych kwestiach jest od niej szersza. A mianowicie sama dyrektywa mówi, że dane są udostępniane na wniosek, dane beneficjentów rzeczywistych. No nasz ustawodawca tutaj poszedł o krok dalej i po prostu stworzył taki publicznie dostępny w internecie rejestr, czyli w każdym momencie każdy może sobie po prostu sprawdzić, kto jest decydentem w danej instytucji, w danym podmiocie. Muzyka. Jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe, ustawa dotyczy tylko podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Czyli jeżeli jesteście stowarzyszeniem zwykłym lub kołem gospodyń wiejskich, to ta ustawa Was nie dotyczy. Do Centralnego Rejestru muszą się wpisać fundacje, stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, spółki i inne podmioty prawne. Te inne podmioty prawne to są na przykład spółdzielnie socjalne. Tak jak już Wam mówiłam, rejestr powstał w oparciu o zapisy ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi, a dokładnie w oparciu o artykuł 55 tej ustawy, który mówi, że no właśnie jest on prowadzony online i że służy do przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w artykule 58 oraz informacji o osobach, w których mowa w artykule 61. Zaraz dokładnie Wam opowiem, o co chodzi, bo może to brzmieć dziwnie i trochę skomplikowanie. Przytaczając artykuł 58, czyli kto musi uczestniczyć w tym Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, muszą to robić w oparciu o artykuł 58 trusty, spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i fundacje. Artykuł 61 stanowi o tym, że do rejestru może tylko wpisać dany podmiot osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. W związku z tym, jeżeli macie dwuosobową reprezentację, czyli zgodnie z zapisami waszego statutu i waszego wpisu do KRS-u, dwie osoby muszą się podpisać pod każdym dokumentem, to również podczas zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dwie osoby będą musiały się podpisać pod takim zgłoszeniem. Jeżeli macie reprezentację jednoosobową, to jedna osoba. Jakie terminy nas obowiązują? Ten Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych dla organizacji pozarządowych został uruchomiony 1 listopada 2021 roku. Wszystkie podmioty, które już są zarejestrowane w KRS-ie, mają dokładnie 3 miesiące na dokonanie wpisu. Czyli ten termin mija 31 stycznia 2022 roku. Jeżeli Twoja organizacja jest w likwidacji i się zlikwiduje do końca stycznia, to nie musisz jej wpisywać. Ale jeżeli na przykład przeprowadzasz likwidację organizacji i nie zdążysz tego zrobić do 31 stycznia, to powinieneś wpisać do rejestru osoby, które mają decydujący wpływ na funkcjonowanie organizacji. Jeżeli będziesz zakładać nową organizację pozarządową, to masz 7 dni od daty wpisu do KRS-u, czyli 7 dni od momentu rejestracji. Ten termin jest bardzo krótki i musisz tego przypilnować, dlatego że za niewpisanie się w terminie są przewidziane kary. Jeżeli wiesz, że jesteś w trakcie rejestracji organizacji pozarządowej, to po prostu pilnuj tego, kiedy przyjdzie do Ciebie pismo z KRS-u informujące Cię o wpisie i pilnuj tego, żeby właśnie się wpisać do tego rejestru. Termin 7-dniowy ma również znaczenie w przypadku dokonywania zmian osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu organizacji. I pamiętaj, że dane takie jak na przykład informacja o tym, kto jest członkiem zarządu, nabiera mocy prawnej w momencie na przykład podjęcia uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia. W związku z tym masz 7 dni od daty walnego zebrania członków na dokonanie wpisu. Jeżeli wymieniasz członków zarządu fundacji, Wtedy działa to dokładnie tak samo, że powinieneś dokonać tego wpisu na 7 dni od daty podjęcia uchwały o powołaniu nowych członków fundacji. Z kolei, jeżeli zmieniasz adres lub inne istotne dane dotyczące podmiotu, tutaj głównie będziemy rozmawiali o adresie rejestracji siedziby, to posługiwać nowym adresem możesz się od daty rejestracji w KRS-ie. W związku z tym masz 7 dni od daty otrzymania pisma z KRS-u o tym, że po prostu ten adres Twojej organizacji został zmieniony. Jeżeli zmieniasz inne dane typu właśnie NIP, numer KRS-u, ja miałam kiedyś taką sytuację, że mi po prostu te rzeczy wymieniono. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale naprawdę miałam taką sytuację. No i wtedy ten termin mija od daty dokonania zmian w KRS-ie. Teraz przejdźmy do tego, kim jest beneficjent rzeczywisty i kogo tam tak naprawdę mamy wpisać. No bo już wiemy, że mamy wpisać dane organizacji, czyli jej nazwę, formę prawną, NIP, numer KRS-u, adres rejestrowy. No i właśnie teraz przechodzimy do tego takiego bardzo skomplikowanego zagadnienia, a mianowicie tego, kim jest beneficjent rzeczywisty w organizacji. W spółkach pojęcie beneficjenta rzeczywistego jest stosunkowo proste, dlatego że beneficjentem bezpośrednim jest bezpośredni właściciel, na przykład 15% udziałów spółki. To jest ktoś, kto kupił część udziałów i są tej osobie wypłacane dywidendy. W przypadku spółek, którymi właścicielami są inne spółki, no to wykazujemy na przykład właścicieli tych innych spółek i to są beneficjenci pośredni, ponieważ jeżeli na przykład mamy spółkę Iglo i spółka Iglo posiada spółkę Mrożonki, to jeżeli jestem jedynym właścicielem spółki Iglo, czyli tej pierwszej, to mam 100% decyzyjności praktycznie na decyzje podejmowane w spółce Mrożonki, więc wtedy wykazuję się jako beneficjent pośredni. W organizacjach to nie jest takie proste, dlatego że zgodnie z zapisami ustawy, aby ktoś był beneficjentem rzeczywistym, musi posiadać więcej jak 25% głosów w danej organizacji. No i teraz, jeżeli na przykład pomyślisz o stowarzyszeniu, do którego założenia potrzeba minimum 7 członków, no to tak naprawdę możesz się zastanowić, no dobra, no jest 7 osób, czyli żadna z tych 7 osób, czyli członków stowarzyszenia, nie ma więcej jak 25% głosów na walnym zebraniu członków. No i w takich przypadkach, jeżeli nie możemy tak bezpośrednio wskazać tego, kto jest właścicielem danego podmiotu, to wtedy zgodnie z zapisami ustawy wykazujemy osoby zarządzające danym podmiotem czy wyższą kadrę zarządzającą. Taka sama sytuacja będzie w przypadku fundacji, dlatego że nawet jeżeli jestem fundatorem danej fundacji, to i tak to nie jest moja własność. To jest odrębny podmiot prawny, który w statucie może, ale nie musi mieć zagwarantowane prawa należne fundatorowi. Może się okazać tak, że fundator na przykład w swoim testamencie przekazuje środki na powołanie fundacji, ale no, jest osobą, która już nie żyje. W związku z tym nie ma żadnych praw i żadnych decyzji nie może podjąć, jeżeli chodzi o dany podmiot. Więc tutaj też należy się nad tym zastanowić i w przypadku fundacji też najczęściej są wykazywani członkowie zarządu organizacji. Jeżeli chodzi o spółdzielnie socjalne, to tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana, dlatego że w przypadku spółdzielni socjalnych osób fizycznych, do której założenia jest potrzebne zebranie się 5 członków, 5 spółdzielców, To będzie dokładnie tak samo jak w przypadku stowarzyszeń. Żaden z członków spółdzielców, członków założycieli nie ma więcej jak 25% głosów, no bo ich jest pięciu. W związku z tym do centralnego rejestru wpisujemy zarząd organizacji. Jeżeli chodzi o spółdzielnie socjalne osób prawnych, tutaj ta sytuacja będzie troszkę bardziej skomplikowana i ona będzie dokładnie taka sama jak w przypadku spółek z non-profit powoływanych przez organizację. A mianowicie wtedy oprócz członka zarządu danego podmiotu, czyli danej spółdzielni socjalnej osób prawnych, czy na przykład członka zarządu spółki z o.o., powinniśmy wykazać osoby decyzyjne w tych podmiotach, które powołały dany podmiot. Na przykład mamy jedno stowarzyszenie, które powołuje spółkę, albo na przykład stowarzyszenie, które powołuje fundację i ma to stowarzyszenie zagwarantowane pełnią praw głosu w danej spółce. No i w takiej sytuacji również członkowie zarządu tego stowarzyszenia powinni być wykazani jako osoby decyzyjne. Jeżeli chodzi o spółdzielnię socjalną osób prawnych, to jeżeli ta spółdzielnia została powołana przez mniej niż cztery podmioty, no to te cztery podmioty, tak, do czterech podmiotów, mogą mieć więcej jak 25% głosów, czy 25% głosów na walnym zebraniu członków danej organizacji. No i w tym momencie wszystkie osoby z zarządów podmiotów, które powołały daną spółdzielnię, też powinny być wpisane w ten centralny rejestr. Jeżeli tych podmiotów jest więcej niż cztery, ja bym tego nie wpisywała, aczkolwiek tutaj jeszcze ciągle to jest na tyle świeży temat, że nie ma jeszcze wyroków sądowych co do błędnie dokonanych wpisów. Tak to wynika z ustawy. A jeżeli mówimy o spółdzielniach socjalnych osób prawnych, które zostały powołane przez dwa podmioty, to się tak najczęściej dzieje, no to wtedy jakby no już tutaj nie ma wątpliwości, że trzeba wpisać te osoby, które zarządzają członkami założycielami, czyli podmiotami, które powołały daną spółdzielnię. Podsumowując, pamiętaj, że nasz polski ustawodawca nie wskazał dokładnie, kto jest beneficjentem rzeczywistym w Twojej organizacji. To Ty musisz wiedzieć i Ty musisz sam właściwie go wybrać. I aby to prawidłowo zrobić, będziesz potrzebował przeanalizować Twój statut, zgodnie z którym no po prostu powinni być wskazani ludzie, którzy mają decydujący wpływ na czynności lub każde działania podejmowane przez Twoją organizację. I funkcje nadzorcze, które na przykład ma komisja rewizyjna, zgodnie z zestawem pytań i odpowiedzi podanych na rządowej stronie, nie są podstawą do wpisania do rejestru, ale już się powoli zaczynają pojawiać takie wytyczne, że właśnie jeżeli fundator ma wpływ na to, co się dzieje w fundacji, to powinien zostać wykazany w takim rejestrze. Też miałam ostatnio pytania o to, czy na przykład jeżeli zgodnie z KRS-em do ważności podpisu członka zarządu jest wymagana kontrasygnata księgowego, to czy tego księgowego też należy wykazać w takim rejestrze? Tutaj wydaje nam się, że nie, dlatego że księgowy tylko po prostu kontrasygnuje pewne decyzje, a tak naprawdę no, on nie podejmuje decyzji, nie ma wpływu na to, jakie decyzje są podejmowane w Twojej organizacji. Pewno będzie się pojawiać jeszcze bardzo, bardzo dużo różnych pytań związanych z tym, kto jest, kto nie jest tym beneficjentem rzeczywistym. W notatkach do tego odcinka znajdziesz linka do właśnie takiego zestawu pytań i odpowiedzi, przez rząd przygotowywany zestaw. Tam w wielu miejscach pojawia się spółka, dlatego że spółki się wcześniej wpisywały do tego rejestru, no i głównie odpowiadali na te pytania dotyczące spółek. Ale jeżeli będziesz miał wątpliwości, to wymień sobie słowo spółka na fundacja, na stowarzyszenie i postaraj się to zrozumieć właśnie w taki sposób, gdyby ta odpowiedź dotyczyła organizacji pozarządowej. Jakie dane wpisujemy w ten centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych? Oczywiście, tak jak w KRS i w inne rejestry, wpisujemy imię, nazwisko, PESEL i obywatelstwo danej osoby. No i biorąc pod uwagę to, że rejestr jest jawny, możesz się zapytać, no dobra, no ale co na to RODO? No i tutaj, słuchajcie, niestety problem polega na tym, że zarówno dyrektywa Parlamentu Europejskiego, jak i nasza polska ustawa wprost wskazują, że centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych jest wyłączony z RODO. Czyli po prostu no, musimy podać te nasze dane, które muszą być publicznie dostępne i to jest hiper, ekstra, super zgodnie z prawem i zgodnie z RODO. Teraz będzie troszkę o karach, czy o takiej zasadzie, która wynika z artykułu 68 naszej polskiej ustawy, który mówi, że domniemywa się, że dane wprowadzone do rejestru są prawdziwe. Czyli zakładamy, że to, co my tam wpisujemy, jest prawdą. Ale też ten artykuł mówi o tym, że jeżeli ja jestem osobą zgłaszającą i świadomie podam nieprawdziwe dane, to mogę ponieść konsekwencje tego nieprawdziwego zgłoszenia. Do innych kar zaliczamy karę niedopełnienia obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji. No i tutaj słuchajcie, kara jest w ogóle jakaś obłędna, bo może wynieść do 1 000 000 zł. Ale też na przykład jeżeli wasz członek zarządu nie dostarczył wam wszystkich wymaganych danych do wpisania do rejestru, no to on też może ponieść karę, ponieważ może ponieść karę do 50 000 zł. Mam nadzieję, że nie zdenerwowałam Cię tym przedługim wstępem o tym, kto, co, jak i dlaczego, ale to jest ważne. To jest ważne dlatego, że dzięki temu szybciej i skuteczniej wypełnisz zgłoszenie i muszę Cię tutaj zdziwić, ponieważ ja się sama pozytywnie zdziwiłam. Zgłoszenie w rejestrze jest w miarę bezproblemowe. Aby zgłosić Twoją organizację do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, powinieneś wejść na stronę podatki.gov.pl/CRBR. Następnie klikasz guzik Utwórz zgłoszenie, no i przechodzisz do takiego pola nowego zgłoszenia, gdzie klikasz Utwórz nowe zgłoszenie. I jeżeli dokonujesz wpisu organizacji, która już jest zarejestrowana w KRS-ie, to data nowego zgłoszenia, czy data zdarzenia, to jest data wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jeżeli będziesz w okresie późniejszym dokonywać zmian wpisu, to data zdarzenia to jest na przykład data walnego, albo data zmiany adresu, albo data wpisu w KRS-ie. W kolejnym polu należy podać NIP organizacji i formę organizacyjną. Mamy do wyboru fundację, stowarzyszenie wpisane do KRS lub na przykład spółdzielnię. Następnie podajemy numer KRS, nazwę, miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer lokalu. I to są te podstawowe informacje o Twojej organizacji pozarządowej. Potem wyświetla się część B, czyli dane beneficjentów rzeczywistych i dane osoby, która zgłasza te informacje. Ta część B wyświetla się trochę dziwnie, dlatego że u góry jest takie wielkie czerwone pole z wielkim napisem pozycja błędna I dopiero jeżeli prawidłowo wypiszesz komórki poniżej, to się zapali na zielono i jakby ta osoba będzie dodana, będzie zgłoszona. Jeżeli chodzi o dane beneficjenta rzeczywistego, to podajesz w części B1 numer PESEL, datę urodzenia, pierwsze imię, drugie imię i kolejne, nazwisko, kraj obywatelstwa i kraj zamieszkania. I te dane powinieneś uzyskać od osoby, którą zgłaszasz, czyli dobrze by było, gdyby taka osoba oddała ci te dane na piśmie. Jeżeli będziesz miał ochotę na uzyskanie wzoru takiego dokumentu, to znajdziesz go na dole niniejszego wpisu czy w przypisach do tego odcinka podcastu. Część B2 jest dużo bardziej skomplikowana, dlatego że tutaj już trzeba zaznaczyć w pozycji w polu 17, czy my mamy bezpośrednie uprawnienia właścicielskie, czy mamy pośrednie uprawnienia właścicielskie, inne uprawnienia, czy może jesteśmy zgłaszającym. I ja tutaj popieram stanowisko różnych ekspertów z organizacji pozarządowych, którzy raczej sugerują, aby zaznaczać inne uprawnienia, dlatego że my ani bezpośrednio, ani pośrednio nie jesteśmy właścicielami naszych organizacji pozarządowych. W związku z czym, zgłaszając siebie, odhaczam inne uprawnienia, wtedy pojawia się pole 24 i w tym polu wpisujemy na przykład członek zarządu albo fundator, albo na przykład członek zarządu stowarzyszenia, które jest właścicielem danego podmiotu. W moim przypadku, ponieważ ja jestem osobą zgłaszającą, musiałam po raz drugi wypełnić pole B1, bo po kliknięciu wielkiego niebieskiego guzika dodaj informację o udziałach lub uprawnieniach beneficjenta informacją o funkcji zgłaszającego, pojawia się drugie pole B1 i w tym drugim polu B1 odhaczyłam siebie jako zgłaszającego. Czyli ja jako zgłaszający członek zarządu odhaczyłam się jako członek zarządu i potem odhaczyłam się jako osoba zgłaszająca. Jeżeli macie takie sytuacje, że któryś z waszych członków zarządu nie posiada numeru PESEL, to w tym przypadku wpisujemy datę urodzenia. Po dodaniu mnie, ten wielki czerwony guzik na samej górze części B1 powinien się zapalić na zielono, jeżeli oczywiście zrobiłeś to prawidłowo. I jeżeli chcesz dodać kolejne osoby, a pamiętaj, że musisz dodać wszystkich członków zarządu, to w części B jest niebieski guzik, dodaj beneficjenta zgłaszającego. I po prostu klikamy guzik i otwiera się kolejne pole B1. Powinieneś mieć tyle takich guzików z imionami i z nazwiskami osób, ile osób chcesz zgłosić. Zgłoszenie kolejnej osoby przebiega dokładnie tak samo jak zgłoszenie wcześniejszych osób, czyli po prostu trzeba uzupełnić te dane i wskazać, że są członkami zarządu. Następnie odklikujemy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej i przechodzimy już do takiej części podsumowującej, w której możesz podpisać dokument. I klikając podpisz dokument, przekierowuje cię do profilu zaufanego. Ty jako członek zarządu powinieneś już mieć ten profil zaufany, dlatego że to jest za pomocą niego zarówno wnioskujemy na przykład o dodatek edukacyjny dla dzieci, ale też profil zaufany służy do wysyłki sprawozdań finansowych. Także spokojnie po prostu za pomocą tego profilu możesz to zrobić. Tu musisz się do niego zalogować i kliknąć podpisz dokument. Po złożeniu jednego podpisu możesz po raz kolejny kliknąć podpisz dokument i wtedy powinna się podpisać kolejna osoba. Można też ten dokument z podpisem pobrać. Ja przyznam się szczerze, że nie testowałam takiej funkcji i chyba wydaje mi się, że dużo prościej jest się spotkać z drugą osobą i wypisać to w jednym momencie, bo dzięki temu będziemy mieć pewność, że nie popełniliśmy żadnych błędów i że spokojnie możemy to po prostu wysłać i że wszystko w tym rejestrze jest dobrze wykonane. Jeżeli będzie Ci się już wypełniał dokument z wszystkimi podpisami, które chcesz mieć pod tym dokumentem, to możesz kliknąć w guzik wyślij zgłoszenie. No i wtedy uwaga, tutaj jest kolejny rządowy haczyk, a mianowicie ponieważ pojawia się taki wielki guzik zielony, zgłoszenie zostało poprawnie zarejestrowane, dostajesz sumę kontrolną tego zgłoszenia. No i nagle pojawia się też wyślij kopię przez e-mail i załącz PDF zgłoszenia. I jeżeli tego w tym momencie nie odklikasz, to potem nie możesz już w żadnym innym miejscu pobrać tego zgłoszenia. Dlatego bardzo ważne jest to, aby właśnie w tym momencie odklikać zarówno, że chcesz dostać PDF-a tego, co im wysyłasz, i podać prawidłowego maila, na którego chcesz, żeby ci wysłali kopię tego zgłoszenia. Ja bardzo szybciutko dostałam maila z informacją zwrotną. Napisał do mnie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, że wpłynęło zgłoszenie i po prostu jakby ta kopia, ten PDF tego zgłoszenia przychodzi w mailu. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o sam proces zgłaszania. On jest stosunkowo prosty. Mam nadzieję, że nie będziesz miała z tym większych problemów. Ja tak jak mówię, przyjemnie się zaskoczyłam tym, że to po prostu tak dobrze działa. Naprawdę to po prostu działa bezproblemowo. Jeszcze powinieneś wiedzieć, że jeżeli się pomylisz, to możesz skorygować twój wpis. Ale też urząd może cię wezwać do skorygowania wpisu. I w tym momencie masz 3 dni od daty otrzymania wpisu na korektę zgłoszenia. Do organizacji pozarządowych takie prośby jeszcze nie zaczęły wpływać, dlatego że tak jak mówię, no, zgłaszamy dopiero się dokładnie od miesiąca, dzisiaj dokładnie od miesiąca. Więc myślę, że analiza tych 120 tysięcy wpisów, bo gdzieś około tylu nas jest, czy tam jak podają niektóre źródła 140 tysięcy wpisów, po prostu trochę potrwa i wydaje mi się, że no tak co najmniej kilka miesięcy urząd będzie potrzebował na analizę tych naszych wpisów. No i jeszcze jest taka sytuacja, o której musisz pamiętać. Nie ma możliwości upoważnienia kogoś do sporządzenia takiego wpisu. Tak jak na przykład CIT-8 za ciebie może złożyć księgowa, to tutaj musisz to zrobić ty jako członek zarządu i musicie podpisać ten dokument jako wy, na przykład dwoje członków zarządu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Jeżeli masz pytania, to śmiało pisz, chętnie pomogę, ale też w linkach do tego odcinka zostawiam ci namiary na rządowy instruktaż i linki do rządowych materiałów, w tym do podręcznika obsługi Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Linka do FAQ, czyli takiego właśnie tej strony z pytaniami, tam jest sporo tych pytań, tylko właśnie musisz pamiętać o tym, aby wymienić słowo spółka na organizacja pozarządowa i zrobić to z takim zrozumieniem. No i to by było na tyle, tak? Zapraszam cię do wysłuchania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi bez problemu uporasz się z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i pamiętaj, że musisz to zrobić, ponieważ urząd może nałożyć na ciebie bardzo wysoką karę, jeżeli nie dopełnisz tej smutnej, aczkolwiek prostej formalności. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.